Studio Dziki Zachód.
Co to za zespół?
Zespół Electric Roosters. Taki zespół country, nie wiem czy jeszcze istnieje, bo one, ponieważ nie mogą się wyżywić, to się pojawiają na pikniku country w Mrągowie, 2-3 sezony, mają jakiś przebój, ale potem poza piknikiem nie mają gdzie grać, w związku z tym wracają do swojej roboty. I większość, jeśli nie wszyscy muzycy country utrzymują się z jakiejś roboty, a muzyka jest dla nich dodatkiem i pasją. A czemu pytasz o to? No to... Spodobał ci się Zeus Blues? Możesz zatrzymać. Ja wysyłam.
Spodobał mi się Zeus Blues.
Piosenkę tak. Z opisem, a wcześniejsza piosenka o babach, które leciały ludowa.
Bardzo, bardzo.
Tak myślałem bardzo. Właśnie. To się cieszę, ale ja nie oczekuję teraz pochwał, tylko sprawdzam twój gust, żeby te piosenki leciały nie tylko związane z tematem i z panem Cejrowskim, ale żeby też był jakiś ukłon w stronę twego gustu.
Słuchaj, wyglądam przez okno i coraz gęstszy jest ten śnieg. Takiego śniegu przez całą zimę w Warszawie nie było.
No to trzeba by doktorów jakiś spytać, czy dobrze, że pada. Tylko niestety właśnie w Polsce nie ma ojca jednego, który by się zajmował całą tą sprawą. Trump jest takim ojcem i dlatego w Ameryce pomimo ogromnych kłopotów i tej strasznej sytuacji na przykład w Nowym Jorku, ludzie mają lepsze samopoczucie niż w Europie, bo czują się zaopiekowani. Są codzienne konferencje prasowe i to nie jest, że wyszedł, zrobił oświadczenie z karteczki i poszedł za drzwi pracować dalej, tylko Trump razem z ekipą, która się zajmuje tym kryzysem, chińskim wirusem, on staje pod obstrzałem dziennikarzy na tyle czasu, ile trzeba. Te konferencje trwają 90 minut, 65 minut, w różne dni, codzienne są różnie. Oglądalność mają wyższą niż najbardziej popularny show w telewizji. Bachelor ma 8 milionów, a konferencje Trumpa i consortes, bo trzeba powiedzieć, że on nie sam występuje, 12 milionów i codziennie dostajemy porcję nowych informacji, aktualizacje informacji wczorajszych, dwóch lekarzy naczelnych, dwójka, kobieta i mężczyzna, od tych spraw, od epidemii, pani, która w Afryce ebolę zwalczała, starsza pani lekarz w chustce i doktor Fauci, który przez kilka prezydentur już jest szefem od takich nieszczęść jak pandemia właśnie. Oni występują, Trump, jak słyszy pytanie jakieś, które bardziej pasuje do lekarzy naczelnych amerykańskich, to mikrofonu udziela i mówi, to może niech doktor Fauci odpowie. Generał, który zajmuje się zarządzaniem, jest od stawiania szpitali. W Nowym Jorku postawiono momentalnie dwa ogromne szpitale namiotowe i w każdym pokoiku, jak ja widziałem te chińskie szpitale, no to po prostu na hali leżą łóżka obok siebie. We Włoszech na jakiejś hali stoją prycze obok siebie i ci lekarze ganiają jak szczury, nie wiedzą kim się zająć. Te amerykańskie szpitale, każdy ma swój wydzielony pokoik, żeby na siebie nie kaszlali. To są przepierzenia z płótna zrobione, ale są i w każdym jeszcze, to mnie wzruszyło, lampkę postawili, żeby człowiek w nieszczęściu, który jest izolowany, żeby miał jakieś poczucie, no, że ktoś się nim opiekuje, że ma przynajmniej tę lampkę, żeby sobie książkę poczytać, czy cokolwiek. Te codzienne konferencje powodują, że się człowieku czujesz zaniepokojony sytuacją i jesteś jednocześnie uspokajany, bo nam mówią prawdę, co robią i co się dzieje. Pierwsze modele, które stosowano w Ameryce, liczące, ile osób się zarazi, wykazywały coś takiego. Jeżeli nie zrobimy nic, to w Ameryce umrze, nie zachoruje, umrze 2 200 000 ludzi. To więcej niż jakakolwiek wojna pochłonęła Amerykanów. Więc gdybyśmy nic nie robili, żadnej kwarantanny, zostawili to tak jak Brytyjczycy w pierwszym tygodniu mieli taką koncepcję, zaraźmy się wszyscy naraz, kto ma umrzeć, ten umrze, ale reszta uzyska odporność i szybciej wrócimy do pracy. Z tej koncepcji już się Brytyjczyk wycofał. Teraz Brytyjczycy zatrudniają emerytowanych lekarzy i studentów. Czemu w Polsce tego nie robimy? Czemu nie ma ojca? Niech ojcem zostanie nie premier, tylko może minister zdrowia. Niech ma codzienne konferencje razem z jakimś swoim zespołem.
Ma.
Codzienne?
Codzienne. Właściwie
no dobra,
codzienne.
No to, no, No w porządku, ale samotny człowiek i taki tego, a tu w Ameryce widzę codziennie w telewizorze ekipę i to są fachowcy i część tej ekipy się dochodzą nowi ludzie, wczoraj byli przedsiębiorcy, którym Trump trochę pogroził takimi przepisami stanu wyjątkowego, kiedy to rząd może wymusić produkcję na jakiejś fabryce. I potrzebne są respiratory. Doszli do tego, że fabryki samochodów mogą robić respiratory, bo tam są podobne rurki, urządzenia i silniczki i elektryczne różne rzeczy. I w związku z tym złożyli zamówienie przymusowe rządowe, na co koncern GM powiedział Trumpowi, że oni są w stanie 4000 wyprodukować w krótkim czasie jakimś tam, nie wiem, czy w miesiącu, czy w tygodniu, obojętne. I że to będzie kosztowało władzę amerykańską jakieś strasznie pieniądze duże. A Trump jest przedsiębiorca, wziął sobie gości od Forda, mówi, chłopaki, samochód do dealera sprzedajecie za 10 tysięcy, a respirator rządowi chcecie sprzedać za 14, ten GM mi chce sprzedać i tylko tyle są w stanie wyprodukować, o co chodzi? I Ford szybko Trumpowi się wyspowiadał ze wszystkiego i Trump do GM wysłał liścik i mówi, chłopcy, wszystkie fabryki wasze przestawię na produkcję respiratorów, jak se dobrze nie policzycie jeszcze raz. I natychmiast potaniało oraz natychmiast się okazało, że nie 4 tysiące, tylko 10 tysięcy są w stanie produkować. Bo się przestraszyli, że zajmie im aktem wojennym wszystkie fabryki i każe produkować tylko to. Takie działania z dnia na dzień obserwujemy. Trump zadał pytanie też, potrzebny jest może przywódca, który nie jest ministrem zdrowia, tylko właśnie kimś takim, no to musi być przywódca od wszystkiego. On zadał pytanie, czego brakuje najbardziej? No maseczek jednorazowych, nie? A on mówi, a czemu te maseczki jednorazowe są jednorazowe? Ja miałem taką, tutaj mi pokazywaliście tę maseczkę. Czy to nie dałoby się sterylizować? Normalnie wywalamy do kubła, bo mamy dużo i są tanie. Ale teraz, kiedy mamy mało, zanim uruchomimy produkcję, czy tego by się nie dało wysterylizować? Się zrobiła cisza przy stole, jeden rękę podniósł, mówi, słyszałem taką rozmowę we Francji właśnie, no i zrobiliśmy eksperyment i jutro przyniesiemy wyniki. Okazało się, że można sterylizować, choć nigdy tego nie robiliśmy, maseczki i używać 20 razy tych samych masek. Czyli poprzez to jedno pytanie gospodarz zwiększył liczbę masek na rynku 20-krotnie. No bo mamy jedną, ale możemy ją sterylizować i wymyślili w 2 dni, wymyślili koncepcję medyczną, w czym to sterylizować. Nie wiem, czy to robią w mikrofalówce, czy w jakim innym urządzeniu w szpitalu, ale rozmnożyli maski w taki właśnie sposób, jak opowiadam. Kredyty dla firm upadających. Trump powiedział, wysyłamy pieniądze. I nie będziecie ich musieli zwracać, jeżeli wasza firma nie upadnie. Gospodaruj tym kredytem tak, żeby nie upadła, żebyś nie zwalniał ludzi. Jeżeli ocalisz swoją firmę, to nie będziesz musiał spłacać do rządu federalnego tej pożyczki. Jak to zrobił, żeby to przeprowadzić szybko? Stwierdził, że nasz ZUS, tłumaczę to na konteksty polskie, ma przestarzały i kulawy program komputerowy. Jak oni się tym będą zajmować, to będzie trwało 10 miesięcy, zanim się wykokoszą. W związku z tym zarządzam, że tych kredytów w imieniu władzy amerykańskiej mają udzielać banki lokalne. Przedsiębiorca, jak ma konto w jakimś banku, a w Polsce musi mieć, każdy przedsiębiorca, idzie do swojego banku i ten bank już ma zapisane wszystko, jakie to jest przedsiębiorstwo, jakie ma rozmiary, jakie budżety roczne ma i tak dalej. Ten bank wszystko o tym gościu wie. I Trump będzie o umarzaniu kredytów rozmawiał z bankami, które ich udzieliły, a banki kontrolują przedsiębiorców i szybko mają wydać pieniądze. Wpadł jeszcze na taki pomysł wczoraj, że w Polsce i w Ameryce jest tak samo, jak kupisz pracownikom obiad w restauracji, to nie możesz tego odpisać od podatku. Jakby Radio Wnet kupiło wszystkim pracownikom pizzę, to tego kwitka za pizzę nie może wrzucić w koszty, tylko pracownicy musieliby sobie to dopisać do PIT-u rocznego. To są idiotyczne przepisy, Trump to skreślił, mówi, restauracje upadają. Chcemy poratować tę branżę. W związku z tym można od dzisiaj, jeżeli kupi się pracownikom pizzę do firmy, wpisać to w koszty firmy, bo to nam się bardziej opłaca niż oszczędzanie tam na odpisach i na innych rzeczach. No i jakby ojciec narodu jakiś w Polsce się pojawił, codziennie wychodził, miał takie pomysły. no to byśmy się czuli zaopiekowani. I byłaby nadzieja. On podał najpierw datę, że otworzymy Amerykę na Wielkanoc. Chciałbym bardzo, żebyśmy do kościołów poszli na Wielkanoc, żeby było zmartwychwstanie. Wczoraj okazało się, że to może nie być możliwe, albo nie w całych Stanach Zjednoczonych. To następnego dnia uczciwie mówi. To, co mówiłem wczoraj, dzisiaj policzyliśmy na nowych modelach, więcej osób testujemy w Ameryce, więcej wiemy na ten temat i dzisiaj mi wychodzi z dzisiejszych nowych rachunków, że raczej do końca maja będziemy się kokosić, że szczyt będzie na początku maja umieralności. No i codziennie dostajemy prawdy, trochę.
Ale to wszystko to nie była, to wszystko nie była barwa nadziei, tylko raczej barwa. No, jest dobry gospodarz, ale zarządza ciężkim kryzysem, w który wchodzą Stany Zjednoczone.
No. Tutaj to się odbiera jako światło nadziei, dlatego 12 milionów ludzi to ogląda. Jakbyś był ciągle przerażony, to byś tego nie włączał. Najbardziej oglądalny, bardziej niż futbol to oglądają. Kiedyś futbol, bo teraz meczy nie ma. Nie, masz wrażenie, że z dnia na dzień jest jakiś postęp. No to wymyślili teraz test na przeciwciała. Czyli czy byłeś już chory i nabyłeś odporność. I tego produkują taki długopisik, przykładasz do palca, robi ci dziurkę w palcu, igiełka i trzymasz to w ręku, po 5 minutach jest wynik tam pozytywny, może mylę, pozytywny czy negatywny, a ten drugi wynik jest po 15 minutach. Czyli jakąś informację po 5 dostajesz, a jak jeszcze nie ma informacji, to po 15 dostajesz. I ci ludzie, którzy przeszli chorobę i zrobią sobie ten test z palca w domu, w poczcie odbierając ten długopisik, ci będą mogli wrócić do pracy i będzie można uruchomić kawałki ekonomii z powrotem. To jest kolor zielony moim zdaniem. To, że masz przywódcę, który ci prawdę mówi. Czy ten zespół ludzki cały, bo on tam mówi, mnie możecie nie lubić, ale tutaj mam innych ludzi, zarządzam nimi. Porozmawiajcie z tym doktorem, z tamtym, z generałem, ich pytajcie, co oni robią. No, masz wrażenie, że ktoś tym zarządza, a w Polsce masz wrażenie gonitwy szczurów, ogólnie w Europie całej. No, pokonała nas ta sytuacja. Włochy do tej pory nie mogą się z bałaganu podnieść.
Ale
bo mają też centralnie zarządzany system zdrowia.
Ale w Polsce nie ma bałaganu? Takiego wrażenia. Wiesz co, nie ma takiego wrażenia i właściwie nie ma bałaganu jak do dzisiaj, bo to jest tak, że codzienne konferencje prasowe czy spotkania z dziennikarzami są ministra zdrowia, premiera, mówią co jest, wprowadzają nowe przepisy, mogę ci zacytować, my nie jesteśmy w środku epidemii, to nie jest początek końca, to nawet nie jest koniec początku. My zaczynamy w tej chwili wzrost liczby chorych, którzy będą potrzebowali naszej pomocy. Podjęliśmy decyzję o dystrybucji środków ochrony osobistej nie tylko do szpitali zakaźnych, ale także do pozostałych szpitali. I to są informacje przekazane dzisiaj przez ministra zdrowia i właściwie jest codzienna taka porcja informacji. Czy gdzieś lokalnie, ale to wiadomo, bo i w Stanach Zjednoczonych też są takie miejsca, gdzie jest bałagan, gdzie nie panuje się nad sytuacją. Powiedziałeś o Nowym Jorku, tak, tam pewno tak to wygląda. Szpitale przepełnione, nie ma gdzie kłaść ludzi, nie ma łóżek szpitalnych. To wszystko takie sceny. Na szczęście w Polsce jeszcze takich scen nie ma, bo my jeszcze jesteśmy przed fazą wzrostu, tak? Jeżeli rozumiem dobrze.
No jak
to,
jesteśmy przed fazą wzrostu? No przecież wzrasta z dnia na dzień w Polsce. Jesteśmy w fazie wzrostu. Nie osiągnęliśmy szczytu. Ameryka też nie osiągnęła szczytu. Nowy Jork ją za tydzień pewnie osiągnie. Wtedy się wypłaszczy. Będzie przez kilka dni tyle samo chorych i umierających, a potem zacznie powoli jechać ku dołowi. Bałagan w Nowym Jorku. Jakiś się musi wszędzie pojawić bałagan, natomiast gubernator Cuomo, który pewnie zastąpi Bidena jako kandydat, demokraci się zorientowali, że Biden no już ma taką demencję, że nawet jak z domu nadaje przygotowaną wcześniej konferencję prasową, wyborczą swoją i dziennikarz CNN-u zadaje mu pytania, które tamten wcześniej dostał, to też się chłop gubi. I to jest wykorzystywanie staruszka, że powinien być odsunięty. Więc Cuomo w tej chwili walczy z Trumpem i opowiada, nie mamy respiratorów, potrzebuje więcej. A Trump odpowiada, ale my mamy rząd federalny. To gubernatorzy stanów, tak jak premierowie państw w Europie. To jest odpowiednik. Premier Hiszpanii nie oczekuje, że szef Unii Europejskiej mu przyśle respiratory, tylko premier Hiszpanii się samodzielnie musi Hiszpanią zajmować. I w związku z tym premier, gubernator stanu Nowy Jork ma pomoc rządu federalnego, generalną, ale musi się przede wszystkim sam zajmować i podejmować swoje decyzje. Zabunkrował 10 tysięcy respiratorów, które dostał od Trumpa. I wrzeszczał, że ma za mało respiratorów. Ludzie Trumpa powiedzieli, a w tym magazynie... Nie, ludzie napisali SMS-y do Białego Domu, pokazując fotografie. Ale przecież tu stoi 10 tysięcy zabunkrowane. I wtedy gubernator stanu Nowy Jork mówi, są zabunkrowane, bo mają być zabunkrowane. Jak będą potrzebne, to wyciągnę. No dzień wcześniej mówił, że ma za mało, teraz mówi, że trzyma specjalny zapas. Wczoraj nie chciał o tym wspomnieć, a dzisiaj już o tym wspomina. Więc trochę bałaganu będzie, bo wojna jest bałaganem. No jak jest wojna i lecą bomby, to się pojawia bałagan. Jeździł tramwaj, Niemcy rzucili bombę, rozerwane są tory, nie jeździ tramwaj. Oczywiście, że się pojawia bałagan. Chodzi no dobrze, o to, żeby ale w takim... go opanowywać.
No ale w takim razie wróćmy, tylko powiem, że w Polsce jest 1984 osoby. Tyle jest przypadków koronawirusa w Polsce, tyle jest osób zakażonych. Czyli nie. To jest to suma, jakby nie. Byś porównał
nie.
To...
Nie. Nie, nie, uwaga. I w nie. Ameryce Trump dokładnie to samo powiedział. Nie wiemy, i przetłumaczę na polski kontekst, nie wiemy, ile w Polsce jest zarażonych, bo system testowania jest na razie niewydolny. Nie przygotowaliśmy się nigdy na ten rozmiar pandemii. Zawsze były ważniejsze, trzeba most wyremontować, a przygotowanie szpitali polowych to no, nie był priorytet, to odłóżmy na przyszły rok, może się nic nie stanie. I teraz nasze laboratoria nie są w stanie przebadać całej populacji szybko. W związku z tym nie wiemy, ilu w Polsce jest zarażonych. Wiemy, ilu zarażonych się zgłosiło z objawami i ich przetestowaliśmy i potwierdziliśmy, że są rzeczywiście zarażeni chińskim wirusem. Tyle mówi ta liczba. A nie mówi nic o tym, czy Krzysztof Skowroński jest zarażony, czy nie, bo on bez objawów chodzi na razie. I Cejrowski też chodzi bez objawów, ale nie mamy pewności ani ty, ani ja, czy nie jesteśmy w grupie zarażonych. I to też powoduje, że zawyża się procent tych, którzy umierają. Bo jeżeli wiemy tylko o 2000 osób zarażonych i zmarło osób 20 i z tego wyliczamy sobie procent, to nam wychodzą, tak jak wychodziły na początku tej pandemii, że 4% chorych umiera. Nie. 4% przebadanych chorych umiera. Jak przebadamy większą liczbę osób i się dowiemy, że chorych jest więcej, ale część nie ma objawów, to ten procent śmiertelności spadnie i w Ameryce doszli już do tego, że na początku im wychodziło 4%, a potem jak większą populację przebadali, to już ten procent maleje. Okazuje się, że śmiertelność wśród osób chorych dotychczas przebadanych jest około 1% i spada przy każdej... kolejnym badaniu kolejnych populacji. Im więcej osób zbadamy, tym ten procent śmiertelności będzie niższy. Tak wychodzi z rachunków. I to nie są wymysły Trumpa, te rachunki. Wróćmy do koloru nadziei. No, w Polsce, gdyby rzeczywiście było dobrze z tymi konferencjami, o których mówisz, to nie byłoby tych wpisów w internecie, że naród jest zaniepokojony, psioczy na władzę, cokolwiek władza zrobi i tak dalej. Nie byłoby doniesień takich, że pielęgniarki są kneblowane. Ja mam osobisty donos od pani, której nigdy nie złapałem na kłamstwie. Pracuje na oddziale jako jakiś tam pielęgniarka na porodówce. I ona mówi, pacjent zmarł od koronawirusa, ale ponieważ w wyniku koronawirusa zmarł na serce, to kazali nam do karty wpisać, że zmarł na serce i zabronili wpisywać, że od koronawirusa zmarł na serce. Co to powoduje? To powoduje zaburzanie danych. Lekarz naczelny Polski powinien w prawdzie stanąć, powiedzieć, lekarze, raportujcie wszystko. Ja wolę dostać gorsze dane na początku. Czyli jak nie wiecie, czy na serce, czy na wirusa, to lepiej napisać, że na wirusa. Bo wtedy no, nasze działania są lepsze.
No tak, ale może po pierwsze, kto jej zabronił, kto zabronił, kto wpisywał, a może lekarz
w szpitalu jest ministerialny.
Pielęgniarka.
Nie, ministerialny. Szpitale są kneblowane. Pod tą audycją będziesz miał wpisy. Lekarze cię będą zawiadamiali, że nie wolno siać paniki, w związku z tym mają udawać, że problem jest mniejszy. Taki człowiek, który miał koronawirusa i został zakwalifikowany jako śmierć na serce, jedzie potem do zakładu pogrzebowego i w tym zakładzie patrzą, a nic nie ma, tylko na serce umarł. Obchodzą się z takimi zwłokami w sposób mniej ostrożny, niż by się obchodzili normalnie. Trzeba ludziom mówić prawdę, nawet najgorszą. Żonie swojej trzeba mówić prawdę o sobie, nawet najgorszą. To każdy z panów, który teraz słucha, a był tym nieszczęśnikiem, który zdradził żonę, to niech sobie w swoim sumieniu zobaczy, które rozwiązanie jest lepsze. Czy kolega, który kamuflował przez 5 lat i już nie ma tej żony i dzieci, czy kolega, który na kolanach przyszedł i się przyznał. Trzeba się przyznać, władza musi...
No. Ale skąd, moim zdaniem się przyznaje, bo też nie jest tak, że każdy wpis w internecie, czy każde spostrzeżenie nawet w dobrej wierze robione jest od razu, staje się czymś prawdziwym, bo jak wiesz, ja internet wiem. Jest pełny ludzi wiem. Złej woli, a jeszcze bardziej pełny tych, którzy nie cierpią rządu Prawa i Sprawiedliwości, stąd nie sugerowałbym się aż tak bardzo wpisami.
Ja się nie sugeruję aż tak bardzo, ogólny nastrój staram się wyczuwać. I jak widzę od przyjaciół PiSu wpisy tego typu, że oni są zaskoczeni, że lekarz dostał knebel, że nie wolno informować populacji o tym czy o tamtym, że pielęgniarka w jakiejś miejscowości z gorączką chodzi i zaraża wszystkich w szpitalu, bo jej kazali pracować, bo nie wykryli, że ma koronawirusa. Mieli podejrzenie. W Nowym Mieście nad Pilicą jedna z pielęgniarek mimo temperatury pracowała w szpitalu zakażając innych. No. A czemu nie wiemy...
Może lekarzy się nocą
za pomocą policji ściąga z domu. To trzeba otwarcie powiedzieć. Będziemy jeździć i poczekaj,
skąd masz taką wiedzę? Bo to od trzeba lekarki. Źródła, to wtedy, jeżeli...
Od znajomej mojej osobistej lekarki. Od znajomej mojej osobistej lekarki, która mówi, że przyjechali
Ale to może
po
nie
kolegę...
była siła, tylko przysługa po prostu, bo musiała pojechać do szpitala. No to są...
O trzeciej
to,
nad
to
ranem?
Są takie...
No, przysługa tak o trzeciej lekarzom. Nad ranem?
No, przecież nie siłą, nie jest tak, nie istnieją takie, no, jak nie dotknę, nie uwierzę, krótko mówiąc.
Rozumiem to. Uwaga, odkąd Trump zaczął organizować te zbiorowe konferencje, po pierwsze jego poparcie wzrosło osobiste, ale też zniknęła cała masa negatywnych wpisów na temat działań rządu. Bo ludzie obserwują i patrzą na ręce codziennie i wśród tego hejtu obecnego w internecie zaczęło się zmieniać wszystko na zielono. Ludzie się uspokoili. W Polsce tego zjawiska nie obserwuję. Być może jakby był dobry gospodarz, który umie codziennie powiedzieć kawał prawdy, a nie lukrować, nie kamuflować, nie omijać tematów, tylko najtrudniejsze prawdy, jakby mówił patrząc w oczy do kamery, to by masa hejtu się zmniejszyła, a zwiększałoby się pole solidarności. Polacy są solidarni. Ludzie z PZPR-u potrafili się zjednoczyć z ludźmi z Solidarności w różnych sprawach, typu jak powódź się gdzieś pojawiła. Przestali się oglądać na to, że się na co dzień nienawidzą. Będziemy się nienawidzieć później. Ta masa hejtu się i krytyka rządu się nie zmniejsza w Polsce, czyli rząd coś źle robi. Koniec kropka. No taki mam wniosek statystyczny. Albo nie dość robi. No i Unia Europejska upadła, to też mnie w pewnym sensie ucieszyło. Upadła, bo przekonaliśmy się, że ona do niczego nie służy, że ona nic nie robi. Wysyłali Włosi jakieś monity, Hiszpanie, żądali różnych rzeczy, a Unia Europejska nic nie zrobiła. Jak przejdziemy przez tę chorobę, a przejdziemy, to być może będziemy też inaczej patrzyli nie tylko na Chiny, ale również na Unię Europejską i czy to jest nam to narzędzie, czy ono nam jest potrzebne, czy okazało się przydatne, czy otwarte granice to był dobry pomysł. Okazało się, że nie za dobry w sprawie imigrantów, a teraz dobitnie się okazuje, że nie za dobry w sprawie pandemii i że każde państwo musi sobie samo radzić i solidarności nie ma. I Niemcy zatrzymali maseczki, które były kupione przez Włochów i jechały do Włoch. Zatrzymali, odmówili wydania własności w ramach Unii Europejskiej. No więc patrzenie na Unię też się zmieni, myślę, po tej wojnie chińskiej. A co tam jeszcze, panie Krzysztofie?
Ja tak, wiesz co, zacząłem czytać wpisy w internecie i mam czasami wrażenie, że to jest jedna i ta sama ręka. Te wszystkie wpisy wymyśla pod rozmaitymi flagami. Takie wrażenie z takiego... Nie przejmowałem się. A poza tym wszystko dobrze, panie
Poza tym
pisarzu.
Wszystko dobrze, to czemu, proszę pana, autostrady w Polsce są niedostępne? Powinny być szlaki przerzutowe dostępne, a tam się wpuszcza nie każdego na autostradę. No to mi się takie działania nie podobają.
Jak to nie każdego się wpuszcza na autostradę? Poczekaj.
No nie każdego się wpuszcza. Mam na Pomorzu działalność gospodarczą i znam ludzi, kontaktuję się na co dzień i śledzę bardzo uważnie nie tylko to, co w Ameryce, na twoje zlecenie, ale również to, co w Polsce się dzieje. No i jechał chłop z Gdańska do Pelplina i na autostradę nie został wpuszczony, tylko ciężarówki jeżdżą, karetki, wojsko i tak dalej. Autostrada stoi pusta i nie mógł przejechać, tylko miał jechać bocznymi drogami. Nawet jakby był chory, to więcej się zaraża bocznymi drogami, więcej benzyny się spali bocznymi drogami, niż gdyby przeleciał szybko autostradą. No to takie wiadomości mam z pierwszej ręki. Te wszystkie, które podaję, staram się mieć z pierwszej ręki.
To w tej Ameryce, z tej Ameryki, z tej Arizony, z tego studia Dziki Zachód dużo widać, a z naszego studia tylko Ocean Indyjski, a tam...
A czemu widzisz Ocean Indyjski? Czemu Ocean Indyjski widzisz?
No, po prostu widzę Ocean Indyjski. No co mam zrobić? No, mówię o tym,
nie
co
wiem,
widzę.
Co było, Ocean Indyjski. Co było wajpowane, co było, nie wiem. Nie wiem, co było w herbacie. Jak widzisz Ocean Indyjski, może masz podgorączkowy.
A czy, powiedz mi, czy ty kiedyś pływałeś po Oceanie Indyjskim?
Ja mam kłopot z błędnikiem taki, że jak patrzę na ocean, to już mnie się wymiotować chce, więc nie na jeziorze, na kajaku nawet mi jest trudno wytrzymać, jak jest fala jakaś. No niestety nie mogę sobie, bo już dawno bym mieszkał na jachcie. Byśmy nie nadawali ze studia Dziki Zachód, tylko bym parkował w różnych miejscach, gdzie jest internet, u wlotu do kanału panamskiego i mieszkałbym na pływającym domu. Sprzedałbym, bo to tyle kosztuje mniej więcej, sprzedałbym jeden dom, w którym mieszkam i można sobie wtedy w zamian za te pieniądze kupić dom pływający i spędzić resztę życia. Więc pływałem po kanale panamskim jachtem z rodziną włoską, nauczycieli, którzy swoje mieszkanie w Rzymie małe po przejściu na emeryturę wynajęli komuś i to było dodatek do ich emerytury. Natomiast przez całe życie zbierali na jacht i tym jachtem Luigi i Silvana pływali dookoła świata i byli tam ósme kółko robili, czy jedenaste kółko, nie śpiesząc się i mieli w tym domeczku wszystko. No ale na kanale panamskim nie kiwało, natomiast ja jedną noc spędziłem u nich przed wpłynięciem do kanału panamskiego. To musiałem się nałykać aviomarinu, że mnie dekiel odwalało.
I ciąg dalszy tej opowieści.
Ocean Indyjski ciąg... nie będzie mi znany.
To, ale ciąg dalszy tej opowieści. Zapytam cię o Filipiny, o Borneo, ale to za tydzień. Za tydzień studio Dziki Zachód, Arizona i Wojciech Cejrowski w Radiu Wnet. A teraz za chwilę połączymy się z budynkiem pasty. Właściwie pozostała nam minuta. Możesz powiedzieć
jak
teraz...
Z budynkiem jakiś... pasty, proszę pana, jak siedzisz w budynku pasty?
Ale nie, o nie, to jest studio Prawy Brzeg. Nie, to my mamy teraz, to jest zupełnie coś innego. Ja też mam swoją Arizonę.
Dobrze, to jeszcze na końcu w takim razie wypuśćmy piosenkę o dojeniu mleka, bo rolnicy niezależnie od kwarantanny muszą doić. I znalazłem taką, na tę minutę akurat się zmieści, gdzie chłop biedny doi i mówi, już bym nie chciał doić, wyślijcie mnie na kwarantannę, bo muszę doić, rano i wieczorem muszę doić.
Studio Dziki Zachód.